Panie Wojciechu, zwracam się do pana Wojciecha Bosaka. Jak pan, jako, no było nie było, członek Rady Ministrów przez parę miesięcy, co prawda tylko, ale jednak człowiek, który w jakiś tam sposób no, w tej władzy w okresie ostatnich 2 lat jakoś tam się udzielał, jak ocenia te bardzo negatywne 2 tutaj wypowiedzi posłów, którzy mówili na przykład, że gospodarka leżała długiem. Pan był wiceministrem budownictwa. Jak to było? Czy pan się zgadza, że to rzeczywiście tak bardzo źle wszystko wyglądało?
Panie doktorze, gospodarka leżała odłogiem, to może być też na plus odczytane, prawda? Bo jeżeli nie ma ręcznego sterowania w gospodarce, nie ma ręcznego systemu nakazu rozdzielczego, jakichś limitów, kartek, reglamentacji, tylko jest wolny rynek, tylko się powiedzmy, no to można odbierać to słowo jako słowo pozytywne. Bo jak się nic nie robi, a gospodarka się rozwija, no to znaczy, że ingerencja państwa jest mniejsza. Ja myślę, że za tym słowem pana posła Wody raczej stało przekonanie internautów i odbiorców, żeby zagłosować na, bo pytanie dotyczyło, dlaczego mam zagłosować na pana posła Wody, a nie na przykład na nas, prawda? Tak rozumiałem pytanie pana dyrektora. Więc ja myślę, że pan poseł Woda chciał podkreślić, że pan dlatego zagłosował na pana posła Wodę, że jak pan poseł Woda będzie miał wpływ na rządzenie, no to gospodarka nie jest leżała odłogiem i będzie powiedzmy pan Woda w tej gospodarce mieszał, prawda? Czy ingerował, czy coś tam zmieniał, czy sterował.
No jak będzie. To więcej mówiła pani poseł.
Ale ja robiłem pytanie też do tego odłogowania.
Tak.
Ja nie znam do końca poglądów politycznych gospodarczych pana posła Wody i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo natomiast z doświadczenia obserwowałem, że Polskie Stronnictwo Ludowe no, brało udział w rządach z SLD, w koalicji z prezesem Kwaśniewskim, gdzie praktycznie większość ustawodawcza i wykonawcza była ogromna i wtedy dużo mogli zrobić. W tej chwili przez ostatnie 2 lata było w opozycji. Poglądy gospodarcze są PSL-u różne. One się zmieniają w zależności od pewnych konfiguracji polityczno-gospodarczych. Taką ciekawostką jest to, że Polskie Stronnictwo Ludowe negocjowało warunki przystąpienia do Unii Europejskiej, między innymi pan wicepremier Kalinowski, który reprezentował PSL w rządzie Leszka Millera. I warunki, na których powiedzmy Polska się zgodziła wejść, czyli kilkakrotnie mniejsze dopłaty obszarowe niż na przykład rolnik niemiecki przez najbliższe 12 lat, limity mleka, limity emisji dwutlenku węgla, które duszą gospodarkę, duszą produkcję materiałów budowlanych, limity połowu dorsza, w tej chwili dorsza nie można łowić legalnie już, prawda? Więc ja tutaj, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, myślę, że zgodził się PSL wtedy na warunki nierówne, ja nie mówię, niż rolnicy innych krajów i otwarcie rynku i zamknięcie granicy wschodniej, co na przykład dla producenta ziemniaków stało się pewnym. Ja się odnoszę do gospodarki, bo ziemniaki też jest gospodarka, produkcja rolno-spożywcza, prawda? No nie tylko. Także ja tutaj mogę mieć, dlatego chcę uzasadnić swoją wypowiedź, że ta polityka jest powiedzmy bardzo czasem miękka. No, w przypadku negocjacji, na przykład warunków wejścia do Unii, w przypadku na przykład, jak patrzę na przykład na Hiszpanów, którzy w przypadku pomarańczy zablokowali sobie import z Maroka czy z krajów zewnętrznych poza Unią i nie dopuszczali pomarańczy na rynek unijny, bo od razu z mety premier Aznar negocjował wejście Hiszpanii, a na przykład premier Kalinowski zgodził się, żeby owoce miękkie z Chin zalewały truskawki, maliny, polski rynek i protestom polskim się to nie opłacało produkować.
No, mówię, to pan opowiada, przynajmniej wolny rynek.
Pozwólmy się odnieść. Nie. Zakończmy.
Ale pytanie dotyczyło, dlaczego mam nie głosować, tak?
Bo zakończmy może
ten wątek.
Za te 5 minut ani raz pan nie odpowiedział, dlaczego na pana.
A nie, bo pan zadał inne pytanie. Ja się
odpowiedział na pytanie. Teraz można było coś pozytywnego, powiedzmy, ten program pozytywny, bo rozumiem, że teraz odnosi się pan do
dlaczego proszę o głos, tak?
Na tutaj poprzednik, a teraz bardzo. Bardzo prosimy o
czy zaprezentowanie swojej
ale to pytanie dlaczego przeżyło to pytanie. Wracając do pytania, dlaczego głosować na mnie, skromnie powiem, że dwa elementy pan, tu się chciałem podkreślić, że jeżeli pan ma wybór między różnymi kandydatami, kilkudziesięciu kandydatów będzie na listach i trzeba postawić jeden krzyżyk, no to ja proponuję, żeby postawić krzyżyk na przy nazwisku Bosak. Dlaczego? Dlatego, że mam pewne doświadczenie, tak uważam, i jestem osobą, która dotrzymuje zobowiązań i wierność głoszonym zasadom. Jeśli chodzi o stronę doświadczenia, przez 8 lat pracowałem w wykonawstwie budowlanym, zdobyłem uprawnienia budowlane, następnie przeszedłem wszystkie szczeble administracji, pracy w administracji. Na początku administracji gminnej byłem szefem Wydziału Inwestycji i Budownictwa, prowadziłem inwestycje gminne, gospodarkę komunalną, potem byłem wicestarostą powiatowy, nadzorując drogi, ochronę środowiska, komunikację, inwestycje, architekturę. Następnie szczebel wyżej samorząd województwa, pełniłem funkcję wicemarszałka, nadzorując podobne zagadnienia jak w powiecie, czyli gospodarowanie przestrzenne, ochrona przeciwpowodziową, ochrona środowiska, drogownictwo, transport kolejowy, drogowy, infrastruktura generalnie. Jestem radnym wojewódzkim i w ostatnim okresie również pełniłem funkcję wiceministra budownictwa, czyli byłem w organie administracji rządowej. To jest sprawa doświadczenia. Czyli reasumując doświadczenie, znam się na administracji, wiem na czym to polega, wiem jak być skutecznym, żeby coś załatwiać i coś robić. Jeśli chodzi o dotrzymywanie zobowiązań i wiemy kosztem zadaniom, to jest drugi element. Dotrzymywanie zobowiązań. Jeżeli jestem, głoszę pewne zasady, dotrzymywanie zobowiązań jest dla mnie pewną credo, gdzie tam zaryzykuję stanowisko. Na przykład ja, gdybym przeszedł do PiS-u, to by może był dalej wiceminister budownictwa. Bo takie inni koledzy, którzy byli w Lidze Polskich Rodzin, są podali wiceministrami i takie propozycje dostali, więc jak gdyby pod wpływem powiedzmy jakiegoś utrzymania, nie wiem, dochodów czy pewnych profitów z tytułu władzy, no zmienią opcję. Czyli jak gdyby odejdą od zasad, które głosiły wcześniej. Więc tutaj jak gdyby sprawa ta druga. Wierność głoszonym, no mam żonę, rodzinę, dotrzymuję słowa, obiecałem żonie do końca życia być z nią, więc będę, nie mam żadnych innych planów.
Jeszcze życia zostało.
Powiedział pan, że warto przy panu postawić krzyżyk, użył pan takie sformułowanie, że warto postawić krzyżyk przy nazwisku Bosak, ale również przy imieniu. Pytam nie bez kozery, dlatego że prowadzi pan kampanię wyborczą, opierając się w zasadzie tylko na nazwisku. Na plakatach nie ma imienia. Nie ma pana imienia, jest tam pozycja, jest numer. Oczywiście wolno prowadzić taką kampanię, nie ma w tym nic złego, ale czy w ten sposób uważa pan, jest w stanie pan zaprezentować się wyborcom? Czy też, nie wiem, podszywa się pan...
Czy to nie jest gra nazwiskiem, bo jeżeli tak, a na to wygląda, to znaczy, że liczy pan na głosy głupich wyborców.
Znaczy ktoś z PR-u powiedział mi, że plakaty mają 2% wpływu na decyzję wyborców. Plakaty są tylko jednym z elementów mojej kampanii wyborczej. I oprócz tego tutaj przez panom dałem swoje ulotki. Wydaliśmy gazetę jako Komitet Wyborczy LPR, Kurier Narodowy. Jestem dzisiaj na debacie, jestem w mediach, jestem radnym wojewódzkim. Ja się nie wstydzę swojego życiorysu, swoich poglądów. I nazywam się Bosak, ale imię mam Wojciech i nie jestem Krzysztofem, także tutaj. Natomiast plakaty mają docierać, w zasadzie osoby, kandydaci plakatują się, żeby powiedzmy utrwalić wizerunek. Ja tak mówię, jestem radnym wojewódzkim, jestem tutaj Małopolaninem i I jestem Wojciech Bosak.
Ja chciałem się odnieść do tego, co wyczytałem w pana ulotce. Pisze pan, że to będzie wielopiętrowe pytanie, z góry uprzedzam. Pisze pan, moje poglądy narodowe, niepodległościowe i konserwatywne. Teraz w związku z tym chciałem zapytać, ponieważ w Polsce tak jest jakoś dziwnie, że myli się lewicę z prawicą i w ogóle te różne pojęcia się wymieszały. Chciałem się zapytać, co to znaczy, że ma pan poglądy narodowe, niepodległościowe i zwłaszcza ten człon konserwatywne, bo pisze pan, używając tego sformułowania nad tytułu więcej pieniędzy w rodzinie i mamy tutaj kontynuowanie polityki na rzecz polskich rodzin, zwłaszcza wyższe świadczenia rodzinne dla kobiet, czyli kolejne rozdawnictwo, kolejny socjalizm. Pisze pan, że jest pan za materialną poprawą warunków życia polskich rodzin mieszkających na wsi. No wszyscy są za i wszyscy o tym piszą. Wszyscy też piszą, że są za tworzeniem takich podatkowych warunków rozwoju polskiej gospodarki, które zachęcają do Polski, do powrotu tysiące młodych ludzi. To też jest bardzo modny temat. Chwali się pan tym becikowym. 2000 zł. Bardzo panu dziękuję, skorzystałem, ale wolałbym nie musieć skorzystać. Wolałbym, żeby te pieniądze były w mojej kieszeni na przykład dzięki mniejszym podatkom i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie, czy mam odpowiedzieć po kolei, czy od końca? Jestem inżynierem, więc precyzyjnie chciałbym odpowiadać. Może zacznę też od końca jednym zdaniem. Jeżeli pan chciałby więcej pieniędzy mieć w kieszeni i w rodzinie, to proszę głosować na LPR, bo ulga 1200 zł to jest właśnie mniej podatku, więcej pieniędzy w rodzinie, więcej pieniędzy w kieszeni zostanie od 1 stycznia już w tym roku.
Rolnikiem, to jest, pan nie odpisze.
To jest, ale pan mi zadał pytanie, pan nie jest rolnikiem, więc pan zostanie w kieszeni. Jest... Teraz kwestia po kolei, narodowe. Roman Boski powiedział, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Więc to jest pewne zobowiązanie wobec naszych... Ja pochodzę z rodziny o tradycjach niepodległościowo-narodowych i dla mnie trzeba w swoim życiu trochę energii, trochę czasu poświęcić dla to, żeby ojczyzna... To jest wielki obowiązek i trzeba w tym obowiązku uczestniczyć jako w miarę swoich oczywiście możliwości, talentu i tak dalej, jako osoba, która w sztafecie pokoleń powinna coś dla tej ojczyzny zrobić, dla narodu zrobić. To jest pewna wartość narodowa i należy kierować się tak zwaną polską racją stanu w rozumieniu dobra narodowego, dobra wspólnego. Natomiast są różne narody, różne cywilizacje i też. Kwestia niepodległości. To też jest szacunek wobec naszych przodków, nie wszystkich oczywiście, bo nie wszyscy poświęcali życie, majątki, zdrowie, życie, rodziny, żeby gdzieś wyjść do lasu, zrobić partyzankę, powstania styczniowe zrobić, czy dbać o niepodległość, suwerenność kraju. Niektórzy uważali, że można żyć pod butem, być wasalem innych mocarstw. Tutaj w tym przypadku między innymi w tej chwili uważam, że integracja, jeśli chodzi o wspólnotę europejską, o biznes, o wymianę, oczywiście na warunkach równych, jak najbardziej tak. Tak to robią Szwajcarzy, tak to robią świetnie. Natomiast nie możemy oddawać władzy politycznej i władzy sądowniczej w ręce biurokratów i kosmopolitów brukselskich. Nie może być tak, że o tym, czy będzie budowana droga wokół Augustowa, decydowało 5 prawników brukselskich, którzy łaskawie po kilku miesiącach błagań ministra i premiera polskiego siądą przy stole i się będą zastanawiać, czy zgodzą się na budowanie drogi. Tak w tej chwili jest i już jest. A popisując przygotowany przez rząd tak reformujący Unię Europejską, jeszcze bardziej oddamy tą władzę polityczną i sądowniczą w Brukseli. Więc jestem za utrzymaniem suwerenności, władztwa ustawodawczego, sądowniczego i wykonawstwa w rękach obywateli Polski.
To jeszcze tylko tak troszeczkę uprzedził pan moje pytanie.
Żeby nie słychać.
Uprzedził troszeczkę pan moje pytanie. Właśnie chciałem się zapytać, no przecież co by pan powiedział zwolennikom integracji mówiącym, że no ale przecież teraz jesteśmy wreszcie Europejczykami. przede wszystkim jesteśmy Europejczykami, a traktat konstytucyjny to przecież naturalna konsekwencja naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, bo takie argumenty się słyszy.
Nie, Europejczykami jesteśmy i będziemy, bo to jest kontynent, to jest geografia i tutaj dyskutować, to geografii by dostał dwóch, gdybym powiedział, że Polska nie leży w Europie, nie jesteśmy Europejczykami. Tak samo Europejczykami są Islandczycy, są Szwajcarzy, są Francuzi, Anglicy, Polacy, Bułgarzy, Portugalczycy. Europa jest pewną historią i tworzą ją narody oparte na cywilizacji łacińskiej, bo taka jest historia tego kontynentu. Natomiast inną sprawą jest, kto będzie decydował o tym, czy w Polsce będzie można wybudować most czy drogę. Kto będzie decydował o tym, czy polskie matki mają wysyłać swoich synów gdzieś na wojnę, nie wiadomo o co, za co i po co. Bo nie w obronie ojczyzny, tylko w innych celach. Kto będzie o tym decydował, czy truskawki, czy maliny będą konkurować z towarem chińskim, a na przykład pomarańcze będą chronione przez barierę celną.
Barier, taki barier dopłat stosowania w ogóle?
Nie, jestem zwolennikiem wolnego handlu opartego na równych zasadach. Jeżeli nam się opłaca handlować z Białorusią, jeśli chodzi o import czy eksport produktów rolno spożywczych, czy z Ukrainą, czy z Rosją, no to dlaczego nie handlujemy? Prawda? Jeżeli nam się opłaca handlować z Hiszpanią, prawda, to dlaczego nie handlować na zasadach równych? Natomiast jeszcze jedną kwestię chciałem podkreślić. Nie możemy się zgodzić, to co inne partie i konkurenci tutaj głoszą, na oddanie decydowania o polskiej polityce monetarnej do Frankfurtu i powiedzmy innym osobom, bo Niemcy, którzy uważają siebie za naród też europejski oczywiście, oni pilnują swoich interesów niemieckich bardzo mocno i nigdy by się nie zgodzili, żeby o tym, o polityce monetarnej dotyczącej Niemiec decydował na przykład Polak. My uważamy, że powinno być tak, jak do tej pory, że jest polski złoty, jest polityka monetarna kierowana przez Narodowy Bank Polski, tutaj przez nas, Polaków. I kiedyś w Świętokrzyszu za oddanie polityki monetarnej obcy była obcinana głowa.
Ja więc... rozumiem, że tą argumentację, chociaż mógłby pan coś powiedzieć, że to jest oznaka suwerenności.
Tak, polityka monetarna jest oznaką suwerenności i to jest atrybut.
Moje pytanie jest takie, czy przypadkiem nie jest, że może rzeczywiście jest tak, jak mówią niektórzy, że i to będę pytanie troszeczkę już powoli przekierowywał do pani, ale jeszcze chciałbym od pana to usłyszeć, że patriotyzm to jest jakiś przeżytek, coś demode, coś, co się przeżyło, co się wiąże z nacjonalizmem, z faszyzmem. No przecież teraz mamy łączyć się wszyscy ze sobą, równość, braterstwo, te ideały mają nas prowadzić jako dorobek cywilizacyjny gdzieś tam dalej, a nie jakiś patriotyzm, jakieś plemienne, narodowe wojny, spory rodem z epoki kamienia łupanego.
Oj, to pan prowokująco pyta. Tutaj nie mówmy o epoce kamienia łupanego, nie mówmy o wojnach, nie mówmy o jakichś faszystach, bo jeśli chodzi o ruch narodowy, to chyba najwięcej ucierpiał, jeśli chodzi od faszystów, od takiej II światowej, jeśli chodzi o upływ witalny i intelektualny. Natomiast
nie warto tak spekulować.
Ale... Natomiast tak tutaj tu chciałbym protestować, jeśli chodzi o tą epokę kamienia łupanego. Natomiast patriotyzm to nie jest nacjonalizm. No, wychowanie patriotyczne i tutaj szacunek dla dorobku historycznego, dla osób, które myślą kategoriami małej, dużej ojczyzny. No ja się tak zostałem wychowany, więc ja uważam, że patriotą jest tak samo patriotą jest obywatel Izraela, który patriotą jest Angela Merkel, patriotą jest premier Hiszpanii Zapatero, patriotą jest pani Margaret Thatcher, która sobie wynegocjowała ulgę, proszę Państwa, w dopłatach do Unii Europejskiej, jako jedyny kraj twardo tak negocjując warunki, prawda? Czy mniej płaca niż inne kraje. To jest element patriotyzmu, prawda? Przecież ona nie dlatego tą ulgę wynegocjowała, że chciała i on nie martwi to, że Niemcy płacają więcej do Unii niż Anglia, prawda? No, to jest element patriotyzmu, to nie jest element jakiejś wojny, kamienia upalnego, to jest obrona pewnego stanowiska, które wynika się właśnie z patriotyzmu. Tak, ona jest patriotą tak samo jak ja i dla mnie naprawdę jest to dużym autorytetem pani Margaret Thatcher, jeśli chodzi o sferę gospodarczą.